Hallelujah, dziękuję. Dziękuję. Chciałbym się tak trwać w tym uwielbianiu. Boże Słowo mówi, że Bóg mieszka w szczególny sposób w naszym uwielbieniu. Stary Testament mówi takie słowa: ja jestem obecny w chwałach swojego ludu. Mieszkam w chwałach swojego ludu. I doświadczamy tego podczas uwielbiania, że Bóg jest szczególnie obecny. On jest obecny zawsze i wszędzie. Ale kiedy wielbimy Go, odczuwamy Jego szczególną obecność. Kiedy otwierali świątynię jerozolimską, pomimo, że było dużo złota i była piękna, Bóg nie zstępował na to miejsce tak długo, aż nie zaczęli uwielbiać Boga. I w momencie, kiedy zaczęli uwielbiać ich, śpiewać na chwałę Boga i modlić się, w tym momencie obecność Boża dopiero stąpiła na tą świątynię. Kiedy my uwielbiamy Boga, to tak wyobrażam, że jakbyśmy stanęli troszkę na palcach i zaglądnęli przez okno do nieba. Możesz sobie coś takiego wyobrazić? Stajesz na palcach, ta atmosfera, że chciałbyś w tym być, nie patrzysz, jak szybko biegnie czas, jest to miłe twojemu sercu, nie myślisz, co się dzieje naokoło, jest to taka przyjemna chwila, tak, Jacek patrzy na zegarek, to była godzina czasu, amen, i możesz zajrzeć na chwilę do nieba. Jak tam będzie? Jest powiedziane w innym miejscu, że 1000 tysięcy aniołów śpiewa na jego chwałę. To jest 10 milionów równo. To jest dużo. Jakie mają nagłośnienie? Nie wiem. Kto ich szkoli? Nie wiem. Ale na pewno mają głosy wypoczęte. Nie są przeziębieni, tak niektórzy z nas. Nie kaszlą ani nic, tylko 10 milionów, wyobraź sobie. I oni równo śpiewają, nie fałszują. 10 milionów. To jest dużo, prawda? Nie. A niektórzy się uśmiechają. No tak, możesz poprzez uwielbianie możesz zajrzeć przez okno do nieba, zobaczyć, jaka atmosfera nas czeka. Brak poczucia czasu, że nie musisz się śpieszyć, bo coś tam. I taka wolność, i pokój, i łagodność. To jest przedsmak nieba. Uwielbianie, które Kościół tutaj gotuje Bogu na ziemi, w którym uczestniczy, to jest przedsmak nieba. Tak mógł to nazwać. Amen? Słuchajcie, to, co się pojawiło w internecie, jak ktoś tam patrzył, jaka jest twoja, albo jaka była twoja droga do Boga? Taki temat. Temat dotyczący drogi. Każdy z nas miał inną drogę do Boga. Tak? Bóg kogoś wyrwał z tego, kogoś innego z czegoś innego, jednego z dumy, jednego z zazdrości, jednego z alkoholu, jednego z nie wiadomo jakich rzeczy wyrwał nas Bóg. Dzisiejsze pytanie jest, jaka była twoja droga do nieba, do Boga i później jaka jest dzisiaj twoja droga z Nim, ten drugi etap. Wiecie, na początku Ewangelii Mateusza, drugi rozdział, jest napisane o narodzeniu Jezusa, to co niedawno przerabialiśmy, wspominaliśmy. Jest tam też wspomniane o tych trzech mędrcach, o których mówiliśmy. I tam jest jedno takie zdanie symboliczne, które mi się bardzo podoba, że ci trzej mędrcy, magowie, niektórzy mówią na nich królowie, po spotkaniu z Jezusem wrócili do domu inną drogą. Dokładnie jest to, my tutaj mamy już Kościół podzielony. Stronnictwo Gutenberga szuka w Biblii, stronnictwo Google w internecie. Zobaczymy, kto jest szybszy. Ewangelia Mateusza, drugi rozdział 12, jakby ktoś mógł przeczytać dla ułatwienia, strona 1028, tylko to jedno zdanie, które kończy historię o trzech mędrcach, którzy wracając po odwiedzeniu Jezusa, po złożeniu darów, wrócili do domu inną drogą, w zależności od tłumaczenia. Mamy już? Ci z Gutenberga są szybsi, ci co mają na papierze. Albo Ewangelia Mateusza 2:12, jedno zdanie. A ostrzeżeni i tak dalej. Kto czyta? Tak, Jacek. Dzięki. My wszyscy po spotkaniu z Jezusem Chrystusem idziemy teraz już inną drogą. Oni przyszli według swojego planu do Betlejem. Gwiazda ich prowadziła. Wiadomo, że chodziło tutaj też o sprawy bezpieczeństwa. Nie chcieli wrócić do Heroda. Jest napisane, inną drogą wrócili do domu. Od momentu, kiedy się nawróciłeś, już idziesz inną drogą. Ja idę inną drogą? Andrzej, ty też idziesz inną? Jaką kiedyś szłeś? Jest różnica?
Jest bardzo wielka różnica.
Ale co, teraz ta droga nie jest wyboista, czy jest asfaltowa, czy jak?
Jest równa.
Jest równa. Amen. Amen. Inną drogą idziemy teraz, jaką kiedyś chodziliśmy, bo mamy inny cel. Tak? Mamy inny cel. Idziemy inną drogą. Każdy z nas zmienił te swoje stare drogi i teraz idziemy w innym kierunku, inną drogą do Jezusa. I droga każdego z nas wygląda różnie, ale kierunek jest jeden. Amen? To symboliczne zdanie, jeśli zapamiętamy, wrócili inną drogą, ale zawsze, co było wcześniej, najpierw spotkali Zbawiciela. Po tym, jak spotkaliśmy Zbawiciela, już nic nie jest takie samo, jak było. Po prostu teraz idziemy inną drogą. I na pewno niektórych to denerwuje, którzy na ciebie patrzą, mówią, ty, ale co ty się zmieniłeś, co ty teraz udajesz, przecież jesteś taki sam, ważysz tyle samo, włosów masz trochę mniej, co ty teraz udajesz? Co się stało? Że teraz nagle nie robisz tego, tego, tego i tamtego, bo idziesz inną drogą. Co się stało? I wtedy masz możliwość opowiedzieć swoje świadectwo. Jaka była twoja droga, Krzysztof? Teraz posłuchamy. Zapraszam.
Witam was serdecznie. Jaka była moja droga? Nie wiem, czy mam.
Masz.
Mam. Mam dużo czasu, tak? Czyli nie będę mówił w krótkich żołnierskich słowach. A muszę wam powiedzieć, że byłem żołnierzem. Służyłem w Wojskach Ochrony Pogranicza. Wtedy tak się nazywało. To jest, zdaje się, że służba graniczna. I do czasu, dopóki nie zostałem żołnierzem, mój stosunek, byłem katolikiem. Podejrzewam, że jak większość z nas. I mój stosunek do Boga był, uważam, prawidłowy. No, byłem w komunii, prawda, chociaż u mnie w domu, w moim rodzinnym domu, nie przywiązywano aż tak wielkiej wagi do chodzenia do kościoła. Nie przywiązywano wagi do tego, że musisz, jeżeli chcesz, to idź. I tak wyglądało moje dzieciństwo, moja młodość. Później, kiedy zostałem żołnierzem zawodowym, ta bliskość Boga tak jakby się oddaliła. Oddaliła się z tego względu, że wpojono mi inne priorytety. Mianowicie służba, praca, ba nawet w momencie, kiedy, wiadomo, w międzyczasie się ożeniłem i przyszły dzieci, to były takie czasy, że ja nie brałem ślubu kościelnego, a i tak za mną ktoś chodził i sprawdzał, czy ja takiego ślubu nie brałem. I w momencie, kiedy powiem jeszcze jedną rzecz. Moja żona wywodziła się z domu, też z wojskowymi tradycjami i generalnie w tym domu nie było Boga. Dlaczego tym mówię, to za chwilę zobaczycie, jak Bóg działa i przez kogo potrafi działać. Kiedy był czas, jak to mówią, dziecko się urodziło, trzeba je ochrzcić. Mówię, byłem wtedy jeszcze katolikiem. Mimo że byłem w wojsku, musiałem pewne rzeczy pogodzić, ale dzieci nie chrzciliśmy. Dopiero w momencie, kiedy dzieci już miały po kilka lat, wyjechaliśmy daleko do rodziny, od mojego macierzystego miasta, a moim macierzystym miastem w Polsce jest Szczecin, bo tam się urodziłem, tam mieszkałem. I tam dzieci zostały ochrzczone. Ja w dalszym ciągu jeszcze wtedy w wojsku byłem. I wiedziałem, że dokonało się coś, co powinno być już dawno. Czyli po prostu, że nastał, może zabrzmi kolokwialnie, ale Boży porządek, że dzieci i my zbliżyliśmy się bliżej Boga. Potem były różne sytuacje. Doszło do rozwodu, rozstaliśmy się z żoną. Nie będę opowiadał z jakich powodów i z jakich względów. W każdym razie ja nigdy się nie wyprowadziłem z domu, mimo że małżonka nalegała. Powiedziałem, że ja muszę być przy domu, przy rodzinie i przy dzieciach. Po 4-5 latach, kiedy byliśmy rozwiedzeni, ja nagle patrzę, że moja żona zaczyna się zmieniać. Ja już wtedy nie byłem w wojsku, ja już byłem w cywilu. Patrzę, że moja żona się zaczyna zmieniać, że po prostu jest zupełnie inne jej podejście do życia, do domu, do rodziny. Że zaczyna się do mnie odzywać i normalnie rozmawiamy, bez kłótni, bez emocji. I zauważyłem, że co niedzielę gdzieś wychodzi. Któregoś razu zapytałem, dokąd chodzisz, bo wychodziła, brała i dzieci ze sobą. Oboje. Dzieci przychodzą i dzieci opowiadają. Tato, wiesz, byliśmy w takim kościele, ale to jakiś inny kościół, jakiś taki fajny. Ludzie śpiewają, grają. Ja mówię, tak? Co to za kościół? No i zacząłem żonę pytać. I żona zaczęła mi głosić Ewangelię, słuchajcie. Żona, która wywodziła się z domu ateistycznego, żona głosi mi Ewangelię. Ja mówię, słuchaj, to przyszłą niedzielę, jeżeli tobie to nie przeszkadza, to pojedziemy razem. I faktycznie tak było. I faktycznie tak było. Pojechaliśmy. Społeczność była niewiele większa, a może i mniejsza nawet niż my tutaj w tej chwili. Ja mówię, gdzie ja jestem? I patrzę, rozglądam się, widzę znajomą twarz. Poza moją żoną, to jeszcze wtedy w dalszym ciągu byliśmy rozwiedzeni. Widzę znajomą koleżankę z czasów liceum. Notabene razem w liceum w zespole żeśmy grali i śpiewali. Podchodzę do niej i pytam, Ewa, co ty tu robisz? A ja mówię, ja tutaj jestem. I następna osoba, która głosi mi Ewangelię. Mówi mi o Bogu, mówi o Jezusie. Ja nie bardzo wiem, o co chodzi, ale mówię fajnie. Ale mówię fajnie. I bo ja potem patrzę, a Ewa siada za organami, gra i śpiewa. A faktem jest, że swego czasu Ewa była solistką chóru Politechniki Szczecińskiej. Zjeździła cały świat z tym chórem. No i mówię, o, coś tutaj mi to... No ale nabożeństwo się skończyło. Oczywiście było słowo. Nawet była śpiewana pieśń, którą dzisiaj tutaj też słyszeliśmy, że bez Ciebie, Panie, nie mogę dłużej żyć. To mnie wtedy tak dotknęło. Przepraszam. Że poczułem, że trafiłem w to miejsce, którego ciągle szukałem. Przepraszam. Że trafiłem w to miejsce, którego ciągle szukałem. Po nabożeństwie, tak samo jak tutaj, Agape, podchodzi do mnie pastor i zaczynamy rozmawiać. Zaczynamy rozmawiać tak o życiu, o różnych innych sprawach. I w pewnym momencie pastor się pyta, czy ja chcę przyjąć Jezusa. Ja pytam, o co chodzi? No, czy chcesz, aby Jezus zamieszkał w twoim sercu? Ja mówię, tak. Pomodliliśmy się. I to, co się stało wtedy, to ja do dnia dzisiejszego nie mogę sobie wyobrazić, że coś takiego może człowieka dotknąć, że tak momentalnie dostałem innego spojrzenia na życie, na to, co było. Się okazało, że to wszystko było nieważne. Się okazało, że dopiero nowe się zaczyna. I faktycznie się zaczęło. Zaczęła się moja droga z Chrystusem. Był to rok 1996. I to, co Bóg czynił w moim życiu, w życiu mojej żony, to było niesamowite. Wyobraźcie sobie, że znowuż nas połączył, że znowuż byliśmy małżeństwem, znowuż byliśmy razem. Dzieci były szczęśliwe, zadowolone i byliśmy taką Bożą rodziną. Później Bóg mnie powołał, żeby być w zespole uwielbienia, no bo Ewa wiedziała, że ja gram, że ja kiedyś grałem, no i znowuż zagrałem, ale już dla Boga, już dla naszego Pana. Kochani, zupełnie inne granie. Halleluja. Tak jak kiedyś grałem jakieś tam rytmy światowe, gdzieś jakieś tam samby, ballady i inne rzeczy, czy rock and roll, to kiedy przyszedł czas nagranie dla Pana, to ten rock and roll, czy nawet ten blues miał zupełnie inny wymiar. No cóż, cóż więcej. Taka była moja droga do Boga, moje początki z Panem. I później cały czas Bóg mnie stawiał w różnych miejscach, w kościele, w zborze. Robiło się i to, i tamto, i jak trzeba było, to się sprzątało, jak trzeba było, to się grało, jak trzeba było, to się malowało, remontowało i inne rzeczy. I wiedziałem, że zawsze to, co robię, to robię dla Pana. Nie patrzyłem na swoje ja, a Bóg strasznie zmieniał. Tak jak na jednym z ostatnich nabożeństw rozmawialiśmy w grupach. Ja, gdzie praktycznie do tej pory cały czas miałem do czynienia z ludźmi, miałem do czynienia z tym, że to ja wydawałem decyzję, że ja miałem podwładnych. Było tak, że kiedy już byłem nawet w cywilu, to też u mnie pracowali, czy razem ze mną pracowali ludzie i ja podejmowałem decyzje. I chwała Panu za to, że Bóg zaczął mnie zmieniać. Że nie ja, a Bóg. I to, co Bóg do tej pory ze mną czyni, to właśnie to, że dla mnie już nieważne jest, czy ja tą decyzję podejmę w obecnej nawet mojej pracy. Dla mnie jest ważne to, czy Bóg na to mi zezwala, żeby móc pracować, móc żyć i dziękuję Bogu za to, bo w 2009 roku tak się zapracowałem, że wylądowałem w szpitalu z silnym zawałem. Efekt taki, że generalnie po zawale to trzeba zawsze odczekać, aż się praca serca uspokoi i tak dalej. U mnie sytuacja była taka, że za dwa dni leżałem na stole operacyjnym. I wtedy zrozumiałem, co się faktycznie wydarzyło. A wydarzyło się to, że ja zupełnie innymi oczyma zacząłem patrzeć na życie i doszedłem do wniosku, że nic nie jest ważne. Tylko to, co Bóg mówi i Bogu wiem, że i zawdzięczam to, że w tej chwili tu stoję, że żyję. I dziękuję Bogu za każdy kolejny dzień, za każdy kolejny rok mojego życia, bo wiem, że jeszcze ma dla mnie jakiś plan i coś jeszcze muszę w życiu dokonać dla Niego. Był też taki okres, jestem tutaj w Niemczech, praktycznie już siódmy rok. I był taki okres, że nie miałem społeczności. Dopóki żyła moja żona, to jeździłem do kraju, no i tam do swojego zboru, do kościoła Tchnienie Życia. Chodziłem, ale to były sporadyczne już wizyty. I był czas, kiedy praktycznie oddaliłem się od społeczności, oddaliłem się od Boga, ale nigdy nie zapomniałem o Nim. I dziękuję Bogu za to, że przypomniał mi o tym, że On mnie wybrał i że mam wrócić na Jego łono, na Jego kolana usiąść i powiedzieć: Tato, przepraszam. I wiecie, co się stało? Zacząłem mocno wołać, ale mówię: Panie, daj mi społeczność, daj mi możliwość, bo ja tu zginę. I wiecie co? Któregoś wieczoru leżę sobie w łóżku i przeglądam internet i słyszę: wejdź w tą i tą stronę. Wchodzę, patrzę, polski zbór misyjny, Masada. Słuchajcie, niewiele trzeba było czasu. Pierwsza niedziela, pierwszy weekend, który byłem w domu, znalazłem się tutaj. I chwała Panu za to, że mnie tutaj postawił. I dziękuję Wam, że mnie przyjęliście do tej społeczności. I to chyba na razie starczy.
Dziękujemy.
Internet też jest potrzebny. Dla tych, którzy obsługują internet, patrzcie, żeby wszystko było aktualne. Dadzą radę, tak jak zawsze. Dziękuję Wam. Wiecie, to, co teraz słuchamy o tej drodze, kiedy opowiadamy swoje przeżycia, jak doszliśmy do Boga, jak Go poznaliśmy, co z Nim przeżywaliśmy, jakie mieliśmy potknięcia po drodze, upadki. To jest ta piąta Ewangelia, którą piszemy naszym życiem. Jak odbieramy Boga, jak się zmieniamy. To jest ta piąta żywa Ewangelia. Nasze świadectwa, nasze życie, nasze doświadczenia, nasze wołania, nasze modlitwy do Boga. Jeszcze chciałbym przeczytać coś ze Starego Testamentu. To będzie z Izajasza 53,6. Bardzo krótki wersecik. Strona 800 dla tych, którzy mają Biblię, a dla tych, co nie mają, to 53 Izajasz, 6 werset, tylko połówka. Wiecie, tam już wtedy Izajasz napisał jasno i wyraźnie. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Może tego miejsca. Jest to pewna prawda o nas. Owce to są takie zwierzęta, które nigdy nie trafią same do domu. Wszystkie przypowieści, które są o chrześcijanach, to zawsze ja jestem dobrym pasterzem, a my jesteśmy owcami, prawda? Koń trafi, krowa trafi, słoń trafi do domu, ale owca nie. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Czyli tacy, którzy nie mają orientacji. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę iść. Izajasz pisze, jak owce zbłądziliśmy. Wszyscy bez wyjątku. I żeby jeszcze nie było żadnej wątpliwości, każdy z nas na własną drogę zboczył. Ktoś mówił, ja wiem, jak żyć. Ja wiem, ja jestem ustawiony. Ja wiem, jak mam żyć. Ja będę robił tak, tak, to jest moja droga. Ktoś mówił, nie, ja idę tędy. Każdy poszedł inną drogą. Biblia mówi, na własną drogę zboczył. To nie była droga Pana. To nie była Boża droga. Tylko nasza własna. Myśmy to wybrali. Nieważne, w co chcieliśmy iść. Czy chcieliśmy iść w karierę, czy właśnie w nierobienie kariery, czy chcieliśmy iść w robienie pieniędzy, czy chcieliśmy iść w picie, czy w nałogi, czy obojętnie co, czy po prostu w nic. Ale bez Boga to była nasza droga, nasz wybór. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Zgadzamy się z tym? Każdy miał jakąś tam drogę. Dalej czytamy, tam Izajasz pisze, ale on jego, a Pan jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Jezus Chrystus poniósł karę za ciebie, za mnie. I abyśmy znowu mogli widzieć tą właściwą drogę, tą właściwą perspektywę, że wiesz, gdzie masz iść. Może upadasz, może są chwile słabości i myślisz sobie, jest ciężko. Andrzej powiedział, no, droga jest gładka, ale słabości są. Tak czy nie? Tak. Ale wiesz, gdzie jest cel. Każdy z nas na własną drogę zboczył. Izajasz 53,6. To jest prawda zapisana dawno w Starym Testamencie. Nie odkrywamy niczego nowego. Jeżeli ludzie przychodzą do Boga, przychodzą w różnych sytuacjach, z różnych miejsc i różne drogi wybrali. Różne, bardzo, bardzo różne. Jeszcze dzisiaj Krzysztof mówił, ty, chyba nie dojadę, bo miałem stłuczkę. 3 godziny temu mówił, ja dzisiaj nie przyjadę. Jak żeby było nam przykro nie słyszeć tego świadectwa. Ale od czego mamy naszych przyjaciół ze wschodu? Oni powiedzieli, wsio w pariatkie. I po prostu przywieźli go. Tak? No, oni znowu nam pomogli. Amen. Dziękujemy, Wiktor. I mogliśmy usłyszeć to świadectwo. Tak? Jaka była twoja droga do Boga? Każdy miał inną. I teraz zapytam młodego pokolenia. Ja myślę, że nie będziemy sięgali do XX wieku, patrząc na ciebie, Monika. Jaka była twoja droga do Boga? Prosimy bardzo.
Chwała Bogu. Chciałabym się z wami krótko podzielić swoją historią, swoją drogą do Boga. Zaczyna się ona, myślę, od dużego przełomu, bo od rozpadu mojej rodziny. Mam dwóch młodszych braci, starszą siostrę i pochodzę z rodziny, tak kolokwialnie mówiąc, patologicznej. Pochodziłam. Było w moim domu dużo alkoholu, dużo przemocy taty wobec mamy. Najczęściej. Często były interwencje policyjne, które nie przynosiły i tak nigdy nic dobrego. Mieliśmy kuratora nad swoim domem. Aż pewnego dnia ta właśnie ta kobieta, ten kurator zdecydowała, że musimy po prostu odejść od taty. I zorganizowała dla nas miejsce, dla mnie, dla mojego rodzeństwa i dla mamy, w domu samotnej matki, tak to się nazywało. I przyjechała z policją, zabrała nas. Ja wtedy miałam 15 lat, siostra 16, chłopcy byli młodsi. I byliśmy tam przez około 2 miesiące. Nie mogliśmy być tam dłużej, bo mama nas zostawiła wtedy tam. Zawsze to jakieś trudne wspomnienie. Ja mnie płakać. Więc nie byliśmy tam długo. Znowu ta pani kurator przyjechała z policją i wzięła nas tym razem do rodzinnego domu dziecka. I to było miejsce, to było Boże miejsce. Ten dom prowadzili chrześcijanie. Tak też się fajnie złożyło, że było to miejsce w naszej gminie, więc nie musieliśmy zmieniać szkoły. I byli to ludzie, których znaliśmy. Była to, dzisiaj mówię na nią ciocia wujek, była to kobieta, która pracowała w mojej szkole podstawowej, więc znałam ją. Więc nie było tak, że jedziemy do zupełnie obcych ludzi. Gdzieś mogło się zdarzyć tak, że jesteśmy, że moglibyśmy trafić do zwykłego domu dziecka, moglibyśmy być gdzieś rozdzieleni, a dzięki Bogu tak się nie stało. Trafiliśmy do chrześcijan, byliśmy razem. To był też duży przełom dla taty, który zobaczył, że stracił wszystko tak naprawdę. I już dzisiaj jest ponad 10 lat, jak już nie pije. Też nawrócił się, przyjął chrzest. My z siostrą, mieszkając tam u tej rodziny, jeszcze na początku chodziliśmy do kościoła katolickiego, przyjęliśmy bierzmowanie, młodszy brat komunię, ale po pewnym czasie ci rodzice zastępczy zaczęli nas zabierać do swojego kościoła. I to był, Bóg objawiał swoją miłość właśnie poprzez tych ludzi, poprzez tych rodziców i poprzez tych ludzi w kościele. Ja zobaczyłam, że można żyć inaczej, że można stworzyć inny dom i zobaczyłam, jak ci ludzie zwracają się do siebie, jak się zachowują i w tym wszystkim objawiała się Boża miłość. I my z siostrą przyjęłyśmy też chrzest. Po kilku latach tato stanął na nogi, chłopcy, my uzyskaliśmy pełnoletność, skończyłyśmy szkołę średnią, więc poszliśmy na studia, a chłopcy jeszcze byli tam w rodzinnym domu, więc tato mógł się o nich starać, żeby już wrócili do domu, po tym jak już sam się ogarnął. Także Bóg takim mocnym wstrząsem pokazał swoją obecność w naszym życiu i zawalczył o nas. I jestem mu wdzięczna z całego serca za tych ludzi. Jeździliśmy też na obozy chrześcijańskie z siostrą i tam pamiętam taki werset z Psalmu 27, 10 werset. Choćby ojciec i matka cię opuścili, Pan jednak cię przygarnie. I to słowo to słowo było żywe, prawdziwe i dziękuję Bogu za tych ludzi, dziękuję Bogu za Kościół, który mi dał i za was, za tą społeczność tutaj, za to, że pokazał, że można z nim żyć inaczej. I chwała Bogu. Taka była moja droga. Dziękuję. Amen.
Dziękujemy Tobie, dziękujemy. Nie no, takie świadectwa mnie rozwalają. Ja wiem, że to się nagrywa. To jest po prostu duchowy dynamit. Też myślałem, że jestem twardzielem, ale nic z tego nie wyszło. Po prostu to jest duchowy dynamit. Jeżeli dzisiaj ktoś ma jeszcze wątpliwość, dlaczego walczymy o zdrowe małżeństwa i o zdrowe rodziny, dlaczego to jest tak ważne dla Boga, to jest tak ważne dla Boga dlatego, że w tych zdrowych warunkach wyrasta następne pokolenie, które ma chwalić Pana. Dlatego walczymy o zdrowe małżeństwa i o zdrowe rodziny, aby następne pokolenie mogło żyć w Bożej miłości, wbrew światu. Tak jak ktoś powiedział, chcesz dotrzeć do źródła, musisz iść pod prąd. Wbrew światu, wbrew ideom, wbrew ostatnim zaleceniom, modzie, Bóg się nie zmienił. Bóg ochrania rodzinę, Bóg ochrania małżeństwa po to, aby dzieci mogły wzrastać w pokoju i w miłości. Amen? Kochani, to co chciałbym jeszcze na koniec krótko przeczytać. Ja wiem, że już trochę jesteśmy razem, ale wrócimy jeszcze na sekundę do Ewangelii Mateusza. Jezus w kazaniu na górze mówi właśnie też o drodze. Mówi takie porównanie o dwóch drogach, dwie drogi. To słowo droga w Biblii pojawia się może setki albo tysiące razy w różnych kontekstach. To było ważne, skoro on w kazaniu na górze wraca do tego tematu. Dwie drogi. To jest strona 1034, 7 rozdział od 13 i 14. Dwa wersety z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, fragment kazania na górze, kiedy mówi o dwóch drogach. Strona 1034. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Słuchajcie, tutaj Boże Słowo nie pozostawia nam żadnych złudzeń. Szeroka jest droga, która wiedzie na zatracenie. Ona jest wygodna, piękna i słodka. A wąska jest brama i wąska jest droga, która wiedzie do życia wiecznego. I proporcje są z góry przez Boga określone. A wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Więc nie dziw się, dlaczego. To nie znaczy, że standardy Boże się zmieniły. Jeżeli wielu ludzi robi coś źle, to Biblia już o tym powiedziała. Wielu jest takich, którzy po niej idą, po tej drodze, na zatracenie. Myślisz sobie, no ale skoro tyle ludzi to robi, to może zmienimy zasady, może Bóg się pomylił. I przyprowadzasz to dziecko do przedszkola i na pytanie, kto jest twoim tatusiem? To dziecko powie, nie wiem, ten przyjaciel, który mieszka z mamą, to wtedy nie mieszkał, ale ma po drodze jeszcze było 5. Tak? To, że ludzie nie żyją dzisiaj w rodzinach tak, jak chce Bóg i w małżeństwach tak, jak chce Bóg, to nie znaczy się, że my pomyliliśmy się. Bóg mówi wyraźnie, wielu jest takich, którzy przez nią idą. To dotyczy wiele spraw. My teraz odnosimy to do rodziny po tym świadectwie Moniki. I 14 werset. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Niewielu jest tych, którzy ją znajdują. To jest ta proporcja, bo ciągle mówi tak, no ale nas jest tak niewielu, co my możemy? Taka mała grupka, tak jak mówił Krzysztof, trafił do zboru, który nie był większy od naszego. Ale gdzie by trafił, jakby go nie było? Drugi raz trafił do zboru Polski Zbór Misyjny, ale gdzie by trafił, jakby go nie było w internecie? Może by się błąkał jeszcze dłuższy czas, prawda? No ale po co taki malutki zbór? Po to, aby ludzie mogli przyjść po słowo życia. Amen? Andrzej, zgadza się z tym? Tak? Aby ludzie mogli przyjść do zboru Twojego, mojego, naszego, to jest wszystko Kościół Jezusa Chrystusa. Aby ludzie mogli przyjść do Bożego Kościoła, obojętnie jak on się nazywa i gdzie jest w Polsce, w Niemczech, czy to jest ruski, polski, ukraiński, czy obojętnie, aby mogli przyjść po słowo życia i uratować się. Amen. Dlatego Jezus mówi to porównanie o dwóch drogach. Wielka, wygodna, wspaniała, idzie i nią wielu, więc myślimy sobie, no jak tak wielu idzie, no to może oni mają rację. I druga, która nie jest tak wygodna i idzie nią niewielu. Proporcje są jasne. Nie miejmy żadnych złudzeń. Wiecie, i na zakończenie Ewangelia Jana, 14 rozdział. Może nam pomogą ci. 1157. Ci, co mają komórki. 1157, 14 rozdział. Króciutko. Jezus rozmawia z uczniami. Tłumaczy im swoją drogę do Ojca. Okazuje się, że oni za bardzo nie złapali też, o co chodzi. Niechaj się nie tworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. To jest nasz cel, bo jeśli masz jakąś drogę, to masz cel, do którego zdążasz. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. To jest właśnie ten nasz cel. Dalej. I dokąd ja idę, wiecie. I drogę znacie. Pięknie. 3,5 roku chodzili z nimi? Z nim chodzili? Dokąd ja idę, wiecie i znacie drogę. A ten jeden mówi, panie, nie. Nie, nic nie kapujemy. Oh. Rzekł do niego Tomasz, panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Może do tego miejsca. Jezus mówi, ja jestem droga. Nikt tak jeszcze wcześniej nie powiedział. Ani przed nim, ani po nim. Inni mówili coś podobnego. Budda, Mahomet. Oni wspominali, ja widziałem drogę. Ten drugi mówi, ja znam drogę. Ale Jezus przyszedł i przyładował wprost. Ja jestem drogą. On mówił, tak, ja jestem Bogiem. Jestem Synem Boga. Ja jestem drogą do Ojca. Nie ma innego pośrednika. Zapomnij o wszystkim innym, o świętych. Zapomnij o Matce Jezusa. Zapomnij o zastępcy Boga na ziemi i tym wszystkim. Ja jestem jedynym pośrednikiem, mówi Jezus. Ja jestem jedyną drogą. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Koniec, kropka. Cała teologia. tylko przez Chrystusa. Tylko przychodząc do Chrystusa, zbliżając się do Niego, mamy szansę na wieczne życie, ten nasz cel. Tak powiedział Chrystus w rozmowie z uczniami. Wiecie, widać, że oni też mieli problemy, bo on mówi, wy wszystko wiecie. A ten jeden wyrywa się, Tomasz, to jest ten, co miał problem później z ranami Chrystusa, że chciał go dotknąć. I mówi, tak jest. Może trzeba przed Bogiem powiedzieć tak, jak jest. Panie, naprawdę nie kapuję, co planujesz, o co tu chodzi. Powiedział, ja nie rozumiem tego. Ja nie rozumiem. My nie wiemy. I on znowu musiał wszystko od początku mi wykładać. Myśli sobie, ale odporni. Albo możemy o nas też tak powiedzieć. Słyszeliśmy tyle razy, ale byliśmy odporni na Bożą prawdę. Myślę, a może to nie do mnie, a może to nie teraz. A potem później, jak będę na emeryturze, to będę miał czas na Kościół. Albo najpierw ułożę swoje sprawy. Teraz nie jestem godny. Jak będę godny, to przyjdę do Boga. Później. Wiecie, w tych słowach jest jedno ważne. Abyśmy w życiu mieli właściwy cel. Widzieli właściwy cel. Ciągle mi się przypomina to świadectwo. Kiedyś byłem w Norwegii, jakiś wielki norweski sportowiec przyjął nas. On wygrywał wszystkie konkursy jakieś tam biatlonowe na nartach i z tym strzelaniem wszystko razem. Ale raz, kiedy już był praktycznie bezkonkurencyjny, miał drugie stanowisko, a do trzeciej tarczy strzelił. Miał 10, tylko że nie do tej tarczy, co trzeba. Był najlepszy, taki po prostu norweski małysz. Tylko że po prostu jak miał numer drugi, to strzelił do tarczy obę. Ale 10. Czasem myślimy, że wszystko jest super, ale celujemy nie do tej tarczy, co trzeba. Masz same 10, tylko po prostu nie tam, gdzie trzeba. Jest po prostu super w tym, czego nie chce Bóg. Wiecie, kiedyś miałem znajomego, który, jak jeszcze nie było internetu, ktoś mu powiedział, on tylko jeździł, pracował na złomie, jeździł na miejscu do pracy, ktoś chciał jechać nad morze. Ktoś mu powiedział, musisz jechać cały czas piątką. Ale nikt mu nie powiedział, że piątka jest w dwie strony autostrada. On nie widział autostrady. Tak jeździł tydzień, później policja go przywiozła z powrotem. Po prostu nigdy nie wyjeżdżał ze swojej miejscowości, nie jeździł po autostradach. Wiesz, możesz. Wydaje ci się, że to jest takie proste. Ale jak jest droga, to jeszcze trzeba wiedzieć, w którą stronę iść. No wszyscy chłopaki się później z niego śmiali, no ale tak było. To jest autentyczna historia sprzed 30 iluś lat. Jak wystartował z Freiburga, to od razu pojechał nie w tą stronę, co trzeba. Ale piątką. Cały czas piątką, tak jak mu chłopacy mówili. Tylko nie w tą stronę, co trzeba. I jeszcze jeden przykład. Może myślisz sobie tak. Wyobraź sobie, idziesz na dworzec Mannheim. Masz jechać do Berlina. Spóźnimy się. Wsiadasz w pociąg ICE. Pięknie wszystko na drzwiach wypisane, elektroniczne i jedziesz. Ale orientujesz się, że coś tak chyba już jest koło Monachium po 2 godzinach. Że to nie jest ten kierunek. Niektórzy ludzie myślą, że kiedy zaczniesz w tym pociągu iść poprzez poszczególne wagony w tą właściwą stronę, to gdzieś dojdziesz. Jak już wsiądziesz do niewłaściwego pociągu, to chociaż będziesz przez te wagony przechodził we właściwym kierunku, to ci już nic nie da. I tak cały pociąg ICE 280 na godzinę jedzie nie w tym kierunku, co chciałeś. Możesz się oszukiwać. Myślisz, no ale ja robię małe kroczki we właściwym kierunku, w stronę Berlina. Ale pociąg i tak do Monachium. Co to da, te parę kroczków? To nic nie da. Kochani, na temat drogi jest, można powiedzieć, cała Biblia jest na temat naszej drogi do Boga. Możesz, żeby to dzisiaj wytestować, wziąć sobie tylko obojętnie co, na przykład psalm pierwszy i drugi, albo ostatni, albo środkowy. I zobaczysz, że Bóg cały czas mówi do nas na temat naszej drogi, że Jemu zależy, aby nas wyrwać z tego, postawić nas we właściwym kierunku, na właściwej drodze i dać nam właściwy cel. Pierwszy i drugi psalm, więcej nie będziemy czytali. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników. Pierwszy psalm, pierwsze zdanie, już jest znowu droga. Ani nie stoi na drodze grzeszników. Parę wersetów dalej, werset szósty, pierwszy psalm. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Cokolwiek weźmiesz w Biblii, Stary czy Nowy Testament, to jest historia o Twojej i mojej drodze do Boga dzisiaj. Nie kiedyś, dzisiaj. Drugi psalm. Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, z drżeniem złóżcie Mu hołd, aby się nie rozgniewał i abyście nie zgubili drogi. Abyście nie zgubili drogi. I to jest w zasadzie moje pragnienie, moje życzenie, moja modlitwa do nas wszystkich. Abyśmy nie zgubili drogi, bo my już jesteśmy na właściwej drodze. Ale abyśmy jej nie zgubili. To Krzysiek mówił, brak społeczności, myślisz sobie, wszystko jest fajnie, mam 14 Biblii w domu, jest internet, wszystko mam, płyty chrześcijańskie, wszystko mam. Po co mi społeczność? Prawda? I z czasem możesz oddalić się. Nie masz tej żywej społeczności. Nikt za tobą się nie modli, nikt się nie wstawia. Nie możesz wymienić świadectw. Słuchaj, mi jest ciężko. Ktoś powie, to co ty przeżyłeś, nic, to jest nic. Ja dopiero mam świadectwo. I myślisz sobie, to co ja przeszedłem faktycznie. Bóg mi pomógł. Trzeba się modlić o tamtego. Kiedy zaczynasz się modlić o tamtego, Bóg pomaga tobie. Tak działa chrześcijaństwo. Tak działa Bóg. Jeżeli wstawiasz się za innymi, On pomaga tobie. To jest chrześcijańska zasada miłości. Pamiętajcie o tej drodze. Jeżeli chcecie porównać, co jest w Biblii, obojętnie gdzie otworzycie, na której stronie. Zawsze będzie to historia o drodze jakiegoś człowieka albo z Bogiem, albo przeciwko Bogu, albo w szukaniu Boga, albo razem z Bogiem. Jakiego króla weźmiecie, jakiego proroka, wszystko jest o drodze do Boga. Życzę sobie i wam wszystkim, abyśmy nie zgubili tej właściwej drogi. Abyśmy mieli ten cel, ale do właściwej tarczy. Abyśmy jechali tą piątką do nieba, ale we właściwym kierunku. I po trzecie, jak już wsiadasz do chrześcijańskiego pociągu, to patrz też, w którą stronę on jedzie. Bo dużo jest chrześcijańskich pociągów, co jadą w bardzo dziwnym kierunku, gdzie nie ma Boga. I myślisz sobie, no ale jestem w chrześcijańskim pociągu. No ale on nie jedzie tam, gdzie trzeba. Te trzy rzeczy zapamiętajmy. Powstańmy, będziemy się modlić. Chciałbym, żeby ktoś jeszcze trochę zagrał. Będziemy się modlić, dziękować Bogu za to, że odnaleźliśmy tą drogę. I będziemy Go prosić, żeby zachował nas na tej drodze. Aby wspierał nas na tej drodze. Aby dawał nam siły, aby dawał nam mądrość, abyśmy umieli tą drogę, którą gdzieś tam może trzeba jeszcze naprawić, abyśmy umieli pozostać na właściwym kursie. O to chciałbym prosić Boga. Masz potrzebę, możesz przyjść, będziemy się modlić o wzmocnienie Twojej drogi do Boga. O to, aby ten kierunek był właściwy. Nie wiesz, jak to zrobić? Na każdej stronie Biblii Bóg woła do Ciebie, woła do mnie i pokazuje, jaka jest właściwa droga. Chcesz wzmocnienia, pokrzepienia na swojej drodze, możemy się modlić. Oddajmy jeszcze Bogu chwałę i prośmy, aby pokazywał nam tą właściwą drogę na każdy dzień, na każdy czas.